pary Szeryfi, sobota 25 kwietnia. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński w studiu Andrea Kunowa i technik ANAEL. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę, którą wypełnią dziennik, przegląd prasy dokonany przez Agnieszkę Kumor, magazyn europejski w redakcji Sylwii Gibbs oraz magazyn muzyki klasycznej Stefana Rigera. Na początek skrót głównych wiadomości. Światowa Organizacja Zdrowia jest poważnie zaniepokojona pojawieniem się w Meksyku i USA wirusa tzw. świńskiej grypy. ONZ i G8 apelują do władz Sri Lanki i do tamtejszej rebelii o oszczędzanie cywilnej ludności. Hillary Clinton podkreśliła w Bagdadzie konieczność istnienia potężnych irackich sił bezpieczeństwa neutralnych religijnie. Oficjalne wyniki wyborów w Republice Południowej Afryki potwierdzają zwycięstwo Afrykańskiego Kongresu Narodowego, który traci wszelako posiadaną większość 2/3 głosów w parlamencie. W dzisiejszych wyborach parlamentarnych w Islandii przewiduje się zwycięstwo koalicji lewicowej po 18 latach rządów konserwatystów. Tu pary Szeryfi, oto pełne wydanie dziennika. Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, jest poważnie zaniepokojona pojawieniem się wirusa tzw. świńskiej grypy. Wywołał on epidemię w Meksyku, gdzie spowodowała ona z pewnością śmierć 20 osób, a przypuszczalnie 48 dalszych. Przypadki zachorowań odnotowano też w Stanach Zjednoczonych. W sumie liczba osób zarażonych wirusem o nazwie A łamane przez H1N1 przekracza 1000. Jest to nowa mutacja wirusa łączącego cechy genetyczne 2 odmian wirusa grypy świń, jednej ptaków i jednej ludzi. Najbardziej niepokojące według rzecznika WHO Thomasa Abrahama jest to, że wirus ten może przechodzić z człowieka na człowieka. Ponadto nietypowa jest grupa populacji najbardziej zagrożona epidemią. Są to młodzi, dorośli ludzie w dobrym zdrowiu. Dyrektor generalny WHO, pani Margaret Chan, oświadczyła, że sytuacja jest poważna i że choroba ma niewątpliwy potencjał pandemiczny, jak się wyraziła. Organizacja uruchomiła swoje centrum operacyjne sytuacji alarmowych, ale nie używa jeszcze terminu epidemia. Nie mają tych wahań władze Meksyku. Zlokalizowano tam 3 ośrodki epidemii. W stolicy kraju, Meksyko, w San Luis Potosi i w Meksikali przy granicy z USA, przy czym ofiary śmiertelne odnotowano w 2 pierwszych. Władze Meksyku zarządziły prewencyjne zamknięcie szkół, uniwersytetów, muzeów, kin i bibliotek w Meksyku i w stanie Meksyko. Zapowiedziały też masowe szczepienia, choć nie ma pewności co do tego, czy są one skuteczne. Szczepienia mają być 2 etapem akcji. Masowa produkcja szczepionki wymaga bowiem nieco czasu. Natomiast według Światowej Organizacji Zdrowia lekiem skutecznym w razie zarażenia jest Tamiflu, ten sam lek, o którym słyszeliśmy z okazji epidemii ptasiej grypy. W Stanach Zjednoczonych odnotowano w Kalifornii i Teksasie 8 przypadków choroby wywołanej tym samym wirusem, który spowodował śmierć 12 osób w Meksyku. Te przypadki na szczęście nie były śmiertelne. Ponadto pod obserwacją pozostaje 75 studentów w Nowym Jorku. Pierwszym krajem, który ostrzega przed podróżą do Meksyku, jest Hiszpania. Władze hiszpańskie narzuciły towarzystwom lotniczym ścisłe procedury izolacji pasażerów, którzy zdradzaliby objawy gorączki lub trudności oddechowych. ONZ i dyplomacja krajów G8 apelują do władz Sri Lanki i do tamtejszych rebeliantów o ochronę życia dziesiątków tysięcy cywilów tamilskich zablokowanych na wąskim przybrzeżnym pasie w północno-wschodniej części wyspy, gdzie przed ofensywą wojsk rządowych bronią się niedobitki rebeliantów, czyli tygrysów tamilskich. Cywilom, którym rebelianci uniemożliwiają ewakuację, grożą nie tylko bezpośrednio działania militarne, ale i głód. Niejasna jest też sytuacja około 100 tysięcy cywilów tamilskich, którzy uszli z pułapki i skupieni są w obozach przejściowych. Do stolicy Sri Lanki, Colombo, przybył przedstawiciel ONZ John Holmes, dla którego priorytetem jest ludność pozostająca w strefie walk, ale który wyraził zamiar sprawdzenia również, jak są traktowani uchodźcy. Według ONZ w strefie walk pozostaje 50 tysięcy ludzi, według Colombo 15 tysięcy. Władze Sri Lanki twierdzą z kolei, że przełamując linię obrony tygrysów, od poniedziałku, cytuję, uratowały 110 tysięcy cywilów tamilskich w ramach największej w historii operacji uwolnienia zakładów. Koniec cytatu. Niemniej bezkompromisowej rebelii tygrysów, których szef zapowiada walkę do ostatniej kropli krwi, wydaje się odpowiadać ze strony sił rządowych strategia wojny totalnej. Od stycznia, czyli początku obecnej ofensywy rządowej, zginęło według ONZ 6500 osób cywilnych, a ponad 2 razy tyle odniosło obrażenia. to też Sri Lanka jest pod silną presją społeczności międzynarodowej, aby dopuścić na miejsce pomoc humanitarną. Stany Zjednoczone, które udzielają Sri Lance pomocy finansowej, zażądały w piątek natychmiastowego zaprzestania walki i ewakuacji cywilów. Francja przygotowuje wysłanie dużej jednostki interwencji sanitarnej i sprzętu, a minister Kouchner wybiera się do Colombo w przyszłym tygodniu. Do Bagdadu przybyła z niezapowiedzianą wcześniej wizytą Hillary Clinton w związku z nasileniem się w ostatnich dniach aktów terroru. W kwietniu zginęło w zamachach w Iraku ponad 250 osób. W jej opinii nie są to oznaki nawrotu do walk międzyreligijnych, lecz, cytuję, tragiczne świadectwo, że front odmowy widzi, iż Irak zmierza w dobrym kierunku. Koniec cytatu. Przemawiając do przedstawicieli społeczeństwa cywilnego, Hillary Clinton ponowiła obietnicę wsparcia i zapewnienia Irakowi takich narzędzi i środków, dzięki którym Irak stanie się krajem bezpiecznym. Podkreślała ona znaczenie jedności Iraku, którego strukturę polityczną muszą jednak określić sami jego mieszkańcy, a także znaczenie potężnych sił bezpieczeństwa neutralnych wyznaniowo. To z kolei odpowiedź na wyrażane ostatnio wątpliwości, czy irakijskie siły bezpieczeństwa są zdolne do zapewnienia bezpieczeństwa w kraju na 9 tygodni przed zapowiadanym wycofaniem z miast sił amerykańskich. Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych w Republice Południowej Afryki potwierdzają zwycięstwo Afrykańskiego Kongresu Narodowego, AKN, który otrzymał 65,9% głosów, ale stracił posiadaną dotąd większość 2/3 foteli w parlamencie, pozwalającą na dokonywanie zmian w konstytucji. Na drugim miejscu znalazł się Sojusz Demokratyczny, 16,66% i Kongres Ludowy, odłamka AKN, 7,42%. Frekwencja wyniosła aż 77,30%. Droga do prezydentury jest zatem szeroko otwarta dla lidera Afrykańskiego Kongresu Narodowego, Jacoba Zumy. W równoczesnych wyborach do samorządów prowincji AKN stracił jednak władzę w Western Cape w południowo-zachodniej części kraju na rzecz Sojuszu Demokratycznego, który uzyskał tam bezwzględną większość. Sojusz Demokratyczny wywodzi się z białej opozycji z czasów apartheidu. Wybory parlamentarne odbywają się dziś w Islandii, pierwszym kraju, w którym kryzys ekonomiczny wywołał kryzys polityczny i upadek rządu konserwatystów dzierżących władzę od 18 lat. Sondaże wskazują na zdecydowane zwycięstwo koalicji lewicowej, która rządzi od lutego tego roku, koalicji złożonej z socjaldemokratów i lewicy zielonych. Choć Islandię zamieszkuje tylko 320 tysięcy ludzi, głosy wyborców są rozproszone i żadna partia nie może się spodziewać samodzielnie większości. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International i jeszcze garść wiadomości. Turcja wydała oświadczenie, w którym ocenia jako nie do przyjęcia niektóre sformułowania tegorocznego przesłania prezydenta USA na temat rzezi Ormian w 1915 roku. Barack Obama mówił o niej jako o jednej z największych okropności XX wieku i wymienił liczbę 1,5 miliona wymordowanych Ormian, którą Turcja neguje. Wszelako nie użył słowa ludobójstwo, aby uniknąć incydentu dyplomatycznego. Spotkało się to z krytyką społeczności ormiańskiej w USA. Korea Północna oznajmiła, że wznowiła produkcję paliwa nuklearnego. Nastąpiło to w kilka godzin po nałożeniu przez ONZ sankcji na 3 przedsiębiorstwa północno-koreańskie zaimplikowane w produkcji i wystrzelenie rakiety balistycznej 5 kwietnia. We Francji niemałe wzburzenie wywołał werdykt Najwyższej Rady Sądowej, która udzieliła reprymendy sędziemu Burgu. Sędzia ten prowadził sprawę oskarżenia o pedofilię kilkunastu osób w miejscowości Outreau i dopuścił się, owszem, zdaniem rady, zaniedbań, niezręczności i nieopanowania materiału. W rezultacie kilkanaście niewinnych osób spędziło po kilka lat w więzieniu, a jedna z nich popełniła samobójstwo. Reprymenda, czyli najniższa z możliwych sankcji, to kara zapierająca dech każdego, kto pokłada zaufanie w wymiar sprawiedliwości. Były to wiadomości dziennika, słuchają Państwo Paryża, Radio France International, a teraz zapraszamy na przegląd prasy przygotowany przez Agnieszkę Kumor.
Popołudniowy Le Monde skupił swą uwagę na tym, co już jawi się jako zaczątek nowej epidemii. Tym razem jest to grypa świńska, która rozszalała się w Meksyku, a jej obecność podejrzewana jest także na innych kontynentach. Światowy alarm wobec nowego wirusa głosi weekendowe wydanie dziennika. Le Figaro komentuje ostatnią krwawą falę zamachów w Iraku. W artykule Georges Malbruno Al-Kaida chce rozpalić wojnę domową w Iraku. Czy tajemniczy przywódca Al-Kaidy w Iraku, Abu Omar al-Baghdadi, został schwytany, czy też nie, właściwie nie zmienia stanu rzeczy? Liczba ataków będzie rosła do czasu rozpoczęcia wycofywania oddziałów amerykańskich z miast irackich na początku czerwca, a może nawet będzie kontynuowana i później, prorokuje reporter Le Figaro i wielki znawca Środkowego Wschodu. Po okresie relatywnego spokoju i najniższej liczby zamachów od 6 lat, w 3 ostatnich miesiącach ich liczba zaczęła rosnąć. Gorzej, w ostatnich 2 dniach sytuacja w Iraku przywodziła na myśl eskalację ślepej przemocy w latach 2005-2006. Za atakami na cywilów i pielgrzymów szyickich stoi niechybnie Al-Kaida. Ta ostatnia fala ataków pokazuje, że organizacja islamistyczna, pomimo wewnętrznych sporów, zachowała zdolność rażenia, choć nie jest w stanie kontrolować całego kraju, jak udało się to jej w roku 2006 w prowincji sunnickiej Al-Anbar. Choć wielu bojowników obcokrajowców opuściło ją i dołączyło do kontrolowanych przez talibów stref plemiennych w Pakistanie, w Arabii Saudyjskiej, Jemenie, choć jej szeregi stopniały pod wpływem działań Amerykanów z 3800 do mniej niż 2000, jak wynika z poufnych danych amerykańskiego wywiadu opublikowanych w New York Times, dżihadystyczne podłoże wciąż jest żyzne, pisze Georges Malbruno. W kraju spustoszonym 6-letnią wojną Al-Kaida może jeszcze znaleźć rekrutów wśród kobiet i nastolatków. Wytropienie terrorystów tej kategorii graniczy z cudem lub przypadkiem. W Mosulu na północy czy w Diali, położonej w odległości 100 km na wschód od Bagdadu, opiera się na ostatnich sympatykach ery Saddama. Korzenie obecnej rebelii należy szukać w nieudanym procesie narodowego porozumienia i wciąż żywych konfliktach na tle wyznaniowym. Choć iracki rząd nie ma zaufania do byłych rebeliantów sunnickich, powinien jednak przyspieszyć ich integrację w społeczeństwie, jeśli nie chce, by przeszli na stronę partyzantki. Przynajmniej niech ich umieści w sektorach cywilnych. Dodatkowe niebezpieczeństwo stanowią byli więźniowie, którzy po uwolnieniu dołączają do rebeliantów. Znajdując pożywkę w napięciach między społecznościami religijnymi, islamistyczna organizacja rośnie w siłę wszędzie tam, gdzie Kurdowie, szyici i sunnici walczą z bronią w ręku o władzę. W perspektywie wycofania się Amerykanów z miast irackich i wyborów parlamentarnych pod koniec roku, Al-Kaida próbuje na nowo rozpalić przemoc na tle wyznaniowym. Rząd w Bagdadzie powinien strzec się reorganizacji sieci rebeliantów sunnickich i wpływów zagranicznych, głównie Iranu, który kontroluje strategiczny korytarz łączący Irak z Afganistanem. Libération kreśli smutny, by nie powiedzieć tragiczny, obraz, jaki przyjmuje obecny kryzys gospodarczy w Hiszpanii, gdzie poziom bezrobocia osiągnął poziom najwyższy od 30 lat. Bask, 35 lat, w świetnym zdrowiu, sprzeda nerkę grupa krwi ARH+. To jedno z wielu ogłoszeń zamieszczonych w internecie, który prześledził korespondent francuskiej gazety w Madrycie, François Musso. Tu nerka, tam szpik kostny, gdzie indziej jeszcze płuco, handel narządami ludzkimi w sieci kwitnie. Tym razem zajmują się nim jednak nie mafia czy inne siatki przestępcze, lecz sami zainteresowani. Jak pisze Libération, sprzedaż proponują biedni migranci latynoscy w Hiszpanii, ale większość ofert zamieścili sami Hiszpanie. Facua, jedna z głównych hiszpańskich organizacji konsumenckich, wykryła 30 takich ofert na 13 różnych witrynach internetowych, powiadomiła o nich Ministerstwo Zdrowia i Brygadę Gwardii Cywilnej, wyspecjalizowaną w przestępstwach w sieci, tę samą, która tropi internetowych pedofilów. Ustawa przyjęta w Hiszpanii w roku 1999 karze nie tylko sprzedaż czy kupno narządów ludzkich, ale także wszelką reklamę tego typu transakcji. Kryzys ekonomiczny zwiększył ryzyko. Hiszpańska policja przewiduje 75 tysięcy ofert handlu ludzkimi narządami w tym roku. Ci, którzy oferują sprzedaż nerki czy płuca w internecie, doprowadzeni są do ostateczności, mówi Ruben Sanchez z organizacji konsumenckiej FAQUA. Stracili pracę, zbankrutowali, nie mają nic, by pokryć długi. Wedle danych Światowej Organizacji Zdrowia 10% narządów wykorzystywanych w transplantacjach pochodzi z nielegalnego handlu. Ceny za oferty w internecie są bardzo wysokie, ale znajdą nabywców zapewne poza granicami Hiszpanii, twierdzi Rafael Metasanz z hiszpańskiej organizacji transplantacji. Dotychczas zjawisko to spotykano w Chinach, Peru, Indiach, Pakistanie. Dziś stało się ono faktem w Hiszpanii, jednej z potęg ekonomicznych Unii Europejskiej. Czytamy w Libération. RFI.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Mało kto pamięta, że razem z kadencją Parlamentu Europejskiego wygaśnie kadencja Komisji Europejskiej. Po czerwcowych wyborach jej skład będzie inny, chociaż te zmiany wpłyną być może mniej na jej działalność niż zmiany w parlamencie. Komisja ma bowiem program działalności wytyczony na całe lata, który konsekwentnie realizuje. 20 kwietnia ogłosiła dwa raporty na tematy, które pozostają od dawna w centrum jej uwagi. Pierwszy temat to bezpieczeństwo konsumenta. Drugi to wyzwania demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństw europejskich. A żeby uchronić nas przed zagrożeniem, jakim są toksyczne czy niebezpieczne produkty, Komisja Europejska stworzyła system szybkiej wymiany informacji RAPEX. Dzięki niemu w 2008 roku błyskawicznie wycofano z unijnego rynku około 2000 produktów. To dobra wiadomość ogłoszona przez komisarz odpowiedzialną za ochronę konsumentów, Bułgarkę Meglenę Kunewę. Gorzej, że głównym konsumentem połowy tych niebezpiecznych produktów, rowerków, wózków, nawet smoczków, a przede wszystkim zabawek, były dzieci, producentem zaś Chiny. Nie jest to fakt nowy i właśnie dlatego niepokoi. Władze chińskie podpisały już w 2006 roku porozumienie z Unią Europejską na temat bezpieczeństwa zabawek. Od tego czasu zasygnalizowano im około 2000 niebezpiecznych artykułów. Chiny rozpatrzyły tylko 1/3 tych przypadków. Unia Europejska nie chce hamować importu z Chin, ale zaostrza przepisy. W grudniu 2008 roku Parlament Europejski uchwalił nową dyrektywę wzmacniającą bezpieczeństwo zabawek. Oto rozmowa na jej temat z rzecznikiem prasowym do spraw rynku wewnętrznego Cezarym Lewanowiczem. Czy Parlament jest zadowolony na przykład z decyzji w sprawie bezpieczeństwa zabawek? Czy to mu się wydaje wystarczające? Są przecież bardzo duże terminy. Co można powiedzieć, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zabawek, żeby na przykład wysłać jakiś sygnał rodzicom?
Po pierwsze, czy Parlament jest zadowolony? Zawsze jest mi trudno na takie pytanie odpowiedzieć, bo Parlament jest ciałem politycznym, w którym spierają się różne poglądy polityczne i różne idee polityczne, również idee gospodarcze. I dla jednych najważniejsze jest na przykład w tym przypadku zabawek. Dla jednych najważniejsze jest, żeby były jak najsilniejsze regulacje, które zapewnią, że dzieci będą otrzymywały do zabawy zabawki jak najbezpieczniejsze. Natomiast inna strona polityczna będzie z kolei bardziej zainteresowana tym, czy przedsiębiorstwa europejskie nie odczują zbyt dotkliwie skutków finansowych tego rodzaju regulacji. Natomiast jeśli chodzi konkretnie o dyrektywę dotyczącą zabawek, tutaj udało się dojść do kompromisu, zwykle zresztą udaje się dojść do kompromisu, który jak każdy kompromis ma swoich zwolenników i przeciwników i nikogo w pełni nie zadowala. Natomiast można powiedzieć, że jest to dyrektywa jedyna w swoim rodzaju, jeśli chodzi o ochronę zdrowia i bezpieczeństwa dzieci, bo nigdy jeszcze tak daleko legislacja Unii w tym kierunku nie poszła. Te warunki, które zabawki produkowane i wprowadzane na rynek muszą spełnić, są naprawdę bardzo drastyczne, drakońskie i zapewniają bezpieczeństwo, ale z drugiej strony Parlament wziął też pod uwagę fakt, że przedsiębiorstwa będą musiały ponieść koszty tych zmian. Będą musiały prowadzić badania, testy, zastąpić jedne substancje innymi, a ponieważ w Unii Europejskiej zabawki produkowane są najczęściej przez małe przedsiębiorstwa, pozostawiono jednak 2 lata tym przedsiębiorcom, żeby przystosowały się do nowych warunków.
W tym czasie, przez te 2 lata, trzeba będzie samemu podejmować decyzję, prawda, co się wybiera na rynku zabawek.
No, jak zwykle. Żadna dyrektywa nie zwolni konsumenta z obowiązku i z prawa do wyboru produktu, który najbardziej mu odpowiada. Unia, tak jak państwa członkowskie, podpowiadają tylko, jakimi kryteriami powinien się kierować, ale przede wszystkim nakładają na producentów obowiązek produkowania żywności zdrowej i bezpiecznych zabawek.
Skoro zaostrzone normy bezpieczeństwa jeszcze przez jakiś czas nie wejdą w życie, a ostateczna decyzja należy do nas, pozwolę sobie przytoczyć przykazania francuskiego stowarzyszenia WECF w sprawie wyboru zabawek dla naszych dzieci. Unikać silnego zapachu i miękkiego plastiku. Nie ufać pluszakom i małym elektronicznym zabawkom, które mogą zawierać toksyczne substancje przeciwpożarowe. Wybierać zabawki drewniane, ale uważać na farbę, którą są pomalowane. W sumie uważać na wszystko, co zostało wyprodukowane w Chinach, a co nas przyciąga ze względu na interesujące ceny. Wśród produktów wycofanych z rynku przez Komisję Europejską była też odzież, sprzęt gospodarstwa domowego, pojazdy mechaniczne. System alarmowy RAPEX nie obejmuje żywności i leków, które podlegają innym unijnym mechanizmom kontroli. Komisja Europejska ogłosiła kolejny raport na temat starzenia się społeczeństw w krajach członkowskich. Mniej alarmujący niż poprzednie. W ogólnych zarysach przewidywania demograficzne nie zmieniły się, ale w niektórych krajach członkowskich wzrosła liczba narodzin. We Francji na przykład przypada obecnie na kobietę średnio 2 dzieci. Jest to rekord europejski i niemalże osiągnięcie wskaźnika odnowy pokoleń, wynoszącego 2,1. W rosnącej liczbie seniorów w wieku od 80 do 90 lat Unia Europejska upatruje nowe możliwości pracy w sektorze zdrowia, usług oraz innowacji, a nawet budownictwa. Prosperujący w Japonii system robotów w Europie jest jeszcze w powijakach. Można zacytować 12 Home, stosowany już system zdalnej kontroli telewizorów, kuchenek mikrofalowych czy pralek. Wydatki na emerytury, opiekę zdrowotną i długotrwałą mają jednak w najbliższych 10-leciach wzrosnąć o od 4 do 8% PKB. Zapytałam polskiego deputowanego Marcina Libickiego, który jest jednym z seniorów Parlamentu Europejskiego, czy polityka unijna wobec problemów osób starszych jest wystarczająca. Oto jego odpowiedź.
Na tym świecie trudno w ogóle mówić o jakichś wystarczających osiągnięciach, prawda? Problem ludzi starszych jest dzisiaj fundamentalnym problemem Unii Europejskiej. Ludzie żyją coraz dłużej, dzięki Bogu. Niestety rodzi się stosunkowo mało dzieci, co wielka szkoda i przez to te proporcje ulegają pewnemu, nie wiem czy jest dobre określenie, ale pewnemu zachwianiu, na pewno pewnym zmianom, prawda? I dlatego też Unia Europejska przywiązuje wielką wagę do tego i myśmy wielokrotnie w Parlamencie Europejskim mieliśmy debaty na temat właśnie opieki nad osobami starszymi. Ja myślę, że to, co jest ważne, to jest stworzenie pewnej atmosfery, że ludzie starsi są dla nas niesłychanie ważną grupą społeczną i ta atmosfera powinna owocować również zaangażowaniami na innych szczeblach, na szczeblu samorządowym, na szczeblu państwowym.
Czy parlament może wpłynąć na politykę Komisji Europejskiej, na jej propozycje?
Parlament ma 2 rodzaje narzędzi. To są deklaracje, stanowiska Parlamentu Europejskiego, które nie są prawnie zobowiązujące, ale które mają swoją wagę polityczną. Instytucje Unii Europejskiej, Unia Europejska nie posługuje się siłą, posługuje się pewnymi instrumentami politycznymi i stanowisko parlamentu to jest stanowisko instytucji, która jednak w Unii Europejskiej odgrywa decydującą rolę. Natomiast drugi rodzaj, prawda, instrumentu, który Parlament Europejski ma, to jest uznawanie i aprobowanie aktów prawnych Komisji Europejskiej, czy Rady raczej by trzeba powiedzieć. I to jest oczywiście inicjatywa tamtych instytucji, a parlament wyraża dla nich poparcie i w ten sposób może mieć istotny wpływ na to, co się dzieje w Unii Europejskiej.
Mamy wrażenie, że w polityce w stosunku do osób starszych, to znaczy w polityce Unii Europejskiej dotyczącej demografii, starzenia się społeczeństw europejskich, występują jakby, powiedzmy, 2 tory propozycji. Z jednej strony mówi się o przedłużeniu czasu pracy, w niektórych krajach on już sięga powyżej, powiedzmy, 60 lat, kształcenia przez całe życie, a z drugiej strony jest ten tor dotyczący opieki, szacunku być może dla osób starszych, nie zawsze wystarczającego w naszych społeczeństwach. Jak to pogodzić te dwie drogi?
No, proszę panią, właśnie to, co pani wspomniała o tym limicie wieku, jak chodzi o zatrudnienie, to trzeba sobie zdać sprawę, że z jednej strony życie ludzkie uległo tak istotnemu przedłużeniu, że zarówno z względów ekonomicznych, ale powiedziałbym również psychologicznych, pozostawanie na emeryturze przez powiedzmy 20 parę lat, myślę, że nie dla wszystkich jest korzystne i dlatego nie tyle zmuszanie ludzi do pracy, ale dopuszczanie, żeby mogli pracować dłużej, to jest dobre rozwiązanie. Wydaje mi się, że przechodzenie na emeryturę zbyt wczesne jest niekorzystne w wielu wypadkach dla osób starszych, które właśnie mogłyby dłużej pracować z pożytkiem dla siebie i dla społeczeństwa.
Czy są kraje w Unii Europejskiej, które się uważa za wzorcowe w tej dziedzinie?
Pani redaktor, to jest trudno przyjąć, jaką się przyjmie miarę, dlatego że na przykład w Polsce jest stosunkowo bardzo wczesna emerytura i to uważamy za mankament pewien tych rozwiązań prawnych w Polsce, które pozwala czasami w bardzo wczesnym wieku przechodzić na emeryturę. We Francji jest ten limit znacznie wyższy i jest kwestia, prawda, co wolą Francuzi i co jest bardziej potrzebne państwu i społeczeństwu francuskiemu. Ja myślę, że przesuwanie tego limitu jest raczej wskazane.
Być może będzie to jeden z tematów kampanii w wyborach europejskich i w tym wypadku można by powiedzieć na przykład, że we Francji proeuropejska jest raczej starsza część społeczeństwa, na przykład podczas słynnego referendum starsze osoby głosowały tak, prawda, za konstytucją europejską, a młodsze przeciwko. Nie wiem, jak tym razem będzie, ale powiedzmy proeuropejska część społeczeństwa to raczej osoby starsze.
Tak, ja myślę, że to jest kwestia tego, że osoby starsze przeżywały powstawanie Unii Europejskiej. Jak zwykle z każdą instytucją, która powstaje, wiąże się większe nadzieje, niż one mogą być spełnione. I być może dla osób starszych, które pamiętają, że to była wielka idea Unii Europejskiej, to Unia jest czymś bliższym niż dla młodych, którzy mają pewną tendencję obserwowaną w bardzo wielu państwach Unii Europejskiej zwalania, że tak powiem, wszystkich niepowodzeń, wszystkich problemów na Unię jako całość. Tymczasem to oczywiście bardzo często nie jest sprawiedliwe i dlatego w tych referendach, które się nie udały swego czasu we Francji i w Holandii, później w Irlandii, argument, że wiele zła pochodzi właśnie z Unii Europejskiej, być może trafiał bardziej do młodszych niż do starszych, które raczej żyją tą ideą swojej młodości. Ale myślę, że to nie kompromituje idei Unii Europejskiej, bo jednak takich, którzy by mówili zlikwidować Unię, takich w ogóle właściwie chyba nie ma.
Była to rozmowa z Marcinem Libickim, przewodniczącym Komisji do Spraw Petycji w Parlamencie Europejskim.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Trzy pierwsze nuty, dwa pierwsze takty. Szaleństwem jest stawiać werdykt po kilku sekundach obcowania z artystą, lecz pójdę za instynktem i spróbuję się wychylić. Simon Dinerstein, czy jak to woli Dinerstein, to zjawisko. Najlepsza rzecz, jaka przytrafiła się Bachowi od czasu, gdy Glenn Gould i Rosalind Turek wyrwali go tyleż niedoinformowanym romantykom, co i przyszłym przeuczonym barokowcom. Od Goulda Purytanina wzięła co najlepsze, jeszcze więcej zapewne od jego inspiratorki, słusznie zarozumiałej pani Turek, która pojęła przed innymi, że Bach to nie tylko arytmetyka i swing, lecz również wolność i giętkość frazy. A może jeszcze więcej, cała gama uczuć, smutek, radość, rozpacz, melancholia i nade wszystko wrażliwość i czułość, sensibilité, tendresse. W tym wypadku wręcz matczynę, jakby Gould, którego nasłuchała się na wskroś aż do zniewolenia, zrobił jej dziecko w duchowym cudzysłowie i wyzwoliła się spod jego czaru dopiero przez macierzyństwo. Śliskie byłyby to metafory, gdyby nie było to bliskie prawdy. Dowiedziawszy się o swojej ciąży, Simone postanowiła poddać swego przyszłego synka, wbrew oporom męża, próbie wariacji goldbergowskich. Synek Adrian nie tylko próbę przetrzymał w brzuchu, ale gdy tylko wyszedł na zewnątrz i trochę podrósł, tańczył w rytm abstrakcyjnych wzorów, jakim jego mama umiała nadać taneczności. Przefiltrowanie guldowsko-bachowskiej geometrii geometrii przez soczewkę matczynego płynnego łożysko dało zaś cud. Arię, która jest płynną, aleatoryczną pieszczotą, utkaną głównie z ciszy i oczekiwań. Aria z wariacji goldbergowskich Bacha, nagranych samodzielnie przez Simon Dinestin, po czym wydanych przez firmę Telarc. Simon Dinestin wyłoniła się znikąd. Nie znaczy jej kariery żaden wspomagany cud, nic też nie pomogło jej się wybić. Jest 36-letnią żoną Nowojorczyka i matką paroletniego synka. Naukę zaczęła od dmuchania w prosty flet, po 16 roku życia przedłużyła ją w Juilliard School u Petera Serkina, lecz odtąd nikt się jej talentem nie zaopiekował, jeśli nie liczyć lekcji w Londynie u słynnej profesorki Marie Curcio. W roku 2005 nie znalazł się żaden manager z uchem, więc nagrała wariacje goldbergowskie własnym sumptem, wynajmując salę i opłacając techników. Szczęśliwie ucho miał agent firmy Telarc, która zdobyła dzięki temu wyłączność na rzadką perłę, wydając płytę w Stanach w roku 2007. Lecz już 2 lata wcześniej zachwycił się jej recitalem w małej sali w Carnegie Hall. Krytyk z New York Timesa Alan Cousin, pisząc w tytule o goldbergowskich granych z schubertowskim tusze. Być może jestem ofiarą hipnozy, lecz w samych oczach zielono kocio świdrujących jest czar, którego palce są jeno przedłużeniem. Od kiedy Simone Dinestin dała się doraźnie wyrwać ze swojej banalnej matczynej egzystencji na Brooklynie, Telarc śledzi jej karierę koncertową i uwiecznił na drugiej płycie jej berliński recital z listopada 2007. Od pierwszej nuty w piątej suicie francuskiej Bacha niesłychana giętkość kantyleny, trójwymiarowość rzeźbionej w przestrzeni frazy, cieniowanej w rytm uczuciowo-harmonicznych turbulencji, przekłada się na oczywistość, a nawet i na sen na jawie, gdyż Simon, wbrew sarkazmom Goulda, gardzącego repryzami, które burzą architekturę, wygrywa sumiennie wszystkie powtórki, lecz w każdej repryzie, jak zwłaszcza w Sarabandzie, wspomagana bezgraniczną życzliwością i aksamitnym brzmieniem swego hamburskiego Steinwaya z 1903 roku, przelatuje w wymiar księżycowy. Nie, mówię byle co, jak krytyk Jacques Drillon, przeciwstawiający opacznie słonecznego Goulda księżycowej Simon. Co bowiem ma wspólnego ze słońcem borsuk Gould, żyjący w nocy, niecierpiący południa i wszelkiej italianita? Nic to nie ma z lunatycznego chłodu, a wszystko ze swobodnego oddychania, matczynego ciepła, pulsacji uczuć i nastrojów. Sara Banda z piątej suity francuskiej Bacha z koncertu w Berlinie 22 listopada 2007. Jeśli ktoś wszak myśli, że młoda mama z Brooklynu, Simone Dinestine, czerpie ze swych trzewi jeno, czułość albo i sentymentalizm, wyprowadzi go szybko z błędu. Tyleż wyrazista, energiczna żig z tejże piątej suity, prowadzone pewną ręką gradacje napięć i intensywności dźwięku w ostatniej sonacie op. 111 Beethovena, czy też niektóre z 12 wariacji Filipa Lassera, młodego amerykańskiego kompozytora, na temat jednego z chorałów Bacha. Jedna z wariacji Filipa Lassera na temat chorału Bacha w wykonaniu Simone Dinestine, najciekawszego moim zdaniem, może po prostu najbardziej zniewalającego zjawiska w pianistyce ostatnich lat, zaś w Bachu na fortepianie być może od zawsze do odwołania każdy może się pomylić. Ivan Eisenberg pisał w Slate, że Dinestine zdaje się pokazywać drogę, jaką Bach wyznaczył muzyce zachodniej na 200 lat. Bach jest wciąż i długo jeszcze będzie przed nami. Ciągle bowiem odkrywamy coś nowego i zapominamy o tym, co wcześniej odkryli inni. Wskrzeszamy barwy zapomnianych instrumentów, przejrzystość i klarowność przerzedzonych chórów i rachitycznych orkiestr, jakim Bach dedykował pragmatycznie swe polifoniczne migłówki z braku laku, dowodzą romantycy, świadomie się ograniczając, mówią minimaliści i adepci sztuki absolutnej. Na rodzaj spontanicznego kompromisu w tej materii zdaje się iść francuski zespół Pygmalion, którego same na stanie z inspiracji 23-letniego dyrygenta Rafaela Pichona otwiera okno na przestrzeń możliwości. Są one troszkę ograniczone w moich uwielbionych misse breve, bachowskich krótkich mszach, większości melomanów nieznanych. Francuskie gardziołka zmierzyć się muszą z ciężką artylerią Rias Kammerchor pod batutą Schreiera, moim zdaniem w swej jędrnej germańskiej prostocie niezrównaną, z pietystyczną artylerią aksamitnej melancholii Made in Her Wege, flamandzka letnia, acz miła zupka, albo z nurtem minimalistycznym, jeden śpiewak na jedną pięciolinię, góra dwóch, czego klarowności i plastycznej urody dowiodło już wiele zespołów, od PSL Quartet, przez Cantus Köln, Konrada Junghenela, obudźcie się kochani, po Richard Carr Consort, Filipa Pierlu, nazbyt zapewne uczciwego, by narzucić rynkowi swe standardy. A jednak francuskie herlawe gardziołka wyśpiewują cum sancto spirito z większym bodaj zaangażowaniem niż inne. Nawet jeśli polifonia rozmyta jest nieco w mglistej akustyce nagrania, faworyzującej raczej rwący strumień wody niż meandry i kamienie, przez które musi on się przedrzeć. Ale choć do chłopskiej i luterańskiej dosadności germańskiego Bacha Pygmalionom daleko, choć pięciogłos tematów dumnych ze swej niezależności ulega homogenizacji jak serek i zupka, cieszy i poraża życiem entuzjazm owych post-neofitów, którzy po 300 latach zdolni są odkryć i odczuć dynamikę sztuki wyprzedzającej nas ciągle stulecia. Simone Dinestine zdaje się mieć to we krwi, lecz ona jest jedna, to indywidualny cud. Cum sancto spirito z małej mszy Adur Bacha, zespołem Pygmalion dyryguje młody Rafael Pichon. A za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Riger. Do usłyszenia.
RFI, la radio du monde.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Francja ma 105 uzdrowisk i 1200 źródeł mineralnych i termalnych. Większość leży na południe od Loary, jedno zaledwie 18 kilometrów od Paryża. Niektóre źródła znane były jeszcze za czasów Rzymian, inne odkryto później. Prawie wszystkie zlokalizowano w górach średniej wysokości. Prym wiedzie Auvergne, region wygasłych wulkanów i sąsiadujące z nią departamenty środkowej Francji. Do wód jeździ się nie tylko po to, aby leczyć przewlekłe schorzenia, ale także dla odpoczynku, a nawet rozrywki. Zrozumiano to już dawno i nie ma większego uzdrowiska, które nie posiadałoby obok instalacji dla kuracjuszy, także i parku, muszli bądź sali koncertowej oraz kasyna. Budowle są w stylu neoklasycznym lub secesji. Pochodzą przeważnie z XIX wieku, kiedy rozbudowano lub założono większość kurortów. Termy w Bourbon-l'Archambault zaliczono do zabytków narodowych. Bywał tu książę Talleyrand, szef dyplomacji cesarza Napoleona I. Do Vichy przyjeżdżał regularnie cesarz Napoleon III, a dwa wieki wcześniej pisarka pani de Sévigné. Sławne uzdrowisko, które niesprawiedliwie przeszło do historii jako siedziba kolaboracyjnego rządu Francji, wyspecjalizowało się w leczeniu chorób reumatycznych, ale można tu także odbyć 12-dniową kurację odchudzającą. O ile w całej Francji można nabyć wodę mineralną marki Vichy, o tyle wszystkie jej odmiany można wypróbować tylko na miejscu, nie mówiąc o kąpielach, masażach i innych zabiegach. Vichy jest jednym z 17 uzdrowisk, które założyły stowarzyszenie turystyczne o nazwie Drogi do Wód w Masywie Centralnym. Można jeździć od jednego do drugiego uzdrowiska, tak jak się jeździ od jednej do drugiej winnicy, zatrzymując się na degustację, a czasem nawet na kurację. Nawet jeśli co rzadkie, nic nam nie dolega. Coraz więcej uzdrowisk oferuje kuracje wypoczynkowe, po których czujemy się, a w każdym razie powinniśmy się czuć, jak nowonarodzeni. Nie rozczarują nas w każdym razie krajobrazy, które należą do najbardziej malowniczych we Francji, ani romańskie kościoły, z których słynie Auvergne. Nawet milusińscy znajdą coś dla siebie, na przykład w Saint-Nectaire, znanym skądinąd z wybornego sera, gdzie znajduje się nie tylko piękna opera, ale także prawdziwy park rozrywki Thermador. Mieszkańcy Paryża, którzy nie mogą wyjechać tak daleko, mają do dispozycji własny kurort Enghien-les-Bains, oddalony o 18 kilometrów od pól elizejskich. Siarczana woda ze źródła, które tubylcy nazywali cuchnącym potokiem, wyleczyła króla Ludwika XVIII z wrzodu na nodze. Dziś leczy się tu raczej alergie i choroby dróg oddechowych. W Enghien-les-Bains można pozbyć się chronicznej chrypki, nadmiernego stresu, nałogu tytoniowego albo tylko zmęczenia. Słowo bain, kąpiele, połączone myślnikiem z nazwą miejscowości, oznacza uzdrowisko, ale nie wszystkie uzdrowiska noszą takie wieloczłonowe nazwy. Kasy chorych zwracają koszty kuracji uznanych za nieodzowne dla zdrowia. Informacje na temat miejscowości i warunków takich kuracji znajdziemy na stronie internetowej www.auvergne-thermal.com. Informacje na temat turystyki do wód i kuracji wypoczynkowych znajdziemy na stronie www.wildo.com.
Rapproché d'un cocktail, les filles sont belles. Et Dieu, devient purulent dans ses souliers. Le passager abruti a dit boîtier qui se sont violemment. Il y a plus de mille, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. Trop chaud, le soleil m'a pas ourdi. Riez sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui font chier dans le midi. Tous ces tortues qui vont pièce dans leurs yeux. Tous ces noyés, le mer qui a saloperie. Et sur les routes, le danger s'aboutit. Vivement l'automne, je me sens tout aiguille. L'été, je perçois le soleil, les nuages filent dans cette éclaircie. Les dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir les plaisirs de la vie. Voilà l'été, je perçois le soleil, les nuages filent dans cette éclaircie. Le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles et les vieux sont ravis.
Słuchali Państwo audycji Radio France International z Paryża. Dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.